Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Do ratowania małżeństwa i rodziny przed współczesnymi zagrożeniami wezwał Franciszek podczas spotkania z papieskim instytutem Jana Pawła II. Kościół katolicki w Szwecji przeżywa swoje odrodzenie, zarówno pod względem liczebnym, jak i kulturowym. Na 4 dni przed przyjazdem papieża do Szwecji tamtejsi luteranie ponaglają Franciszka do reform. 27 października zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ze wspólnotą profesorów i studentów Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla studiów nad małżeństwem i rodziną Ojciec Święty zainaugurował jego nowy rok akademicki. Odbyło się to w sali klementyńskiej w Watykanie.
La lungimirante intuizione di San Giovanni Paolo II.
Dalekowzroczną intuicję świętego Jana Pawła II, który bardzo pragnął utworzenia tej instytucji akademickiej, dziś można jeszcze lepiej uznać i docenić w jej owocności i aktualności. Jego pełne mądrości rozeznawanie znaków czasów przywróciło z mocą uwadze Kościoła i samego społeczeństwa głębię i delikatność więzi, które rodzą się wychodząc od przymierza małżeńskiego mężczyzny i kobiety. Rozwój instytutu na 5 kontynentach potwierdza, jak ważna i znacząca jest katolicka forma jego programu.
Dziś można już mówić o odrodzeniu katolicyzmu w Szwecji, zarówno pod względem liczebnym, jak i kulturowym, uważa ksiądz Frederik Heiding, dyrektor Instytutu Newmana, jedynego wydziału teologii katolickiej w tym kraju, a zarazem konwertyta z luteranizmu. Podkreśla on, że oficjalne statystyki nie odzwierciedlają realiów Kościoła. Formalnie katolików jest bowiem nieco ponad 100 tysięcy. W rzeczywistości jest ich dużo więcej, 250 000, w tym wielu konwertytów. Co więcej, katolicyzm wpływa też na luteranizm. Na przestrzeni XX wieku luteranie zaakceptowali ikony i ponownie zaczęli czcić Maryję. Katolicyzm jest postrzegany w Szwecji jako religia bardziej solidna pod względem teologii i praktyk. Szwedzki jezuita przypomina, że jego ojczyzna bardzo długo była krajem religijnym. Reformacja pozbawiła wiarę chrześcijańską wymiaru cielesnego, zniszczyła tradycje ludowe związane z katolicyzmem, ale skłoniła do czytania Pisma Świętego. Sekularyzacja rozpoczęła się już w wieku XIX, a przybrała na sile w latach 30. ubiegłego stulecia. Kościół oficjalny został sprowadzony do rangi jednej z usług publicznych, a wiara stopniowo zanikała. W konsekwencji wielu luteranów ma dziś wiarę na wpół laicką, bez grzechu pierworodnego czy zmartwychwstania, dodaje ksiądz Heiding. Na kilka dni przed przyjazdem papieża do Szwecji hierarchowie tamtejszego kościoła luterańskiego wypowiadają się na temat zmian, jakie ich zdaniem Franciszek powinien przeprowadzić w kościele katolickim. Dotyczy to zwłaszcza dopuszczania kobiet do kapłaństwa i stosunku do homoseksualizmu. Zwracają na to uwagę arcybiskupka Antje Jäkelen, prymas kościoła Szwecji, oraz Ewa Brune, biskupka Sztokholmu, pierwsza zadeklarowana lesbijka, która została dopuszczona do funkcji luterańskiego biskupa w tym kraju. Antje Jäkelen zaznaczyła, że o kapłaństwo kobiet ubiegała się u papieża osobiście, kiedy przed rokiem była w Watykanie. Przyznaje jednak, że Franciszek nie uczynił w tym kierunku żadnego kroku naprzód, pomimo pewnych nadziei, które mogły budzić jego niektóre wypowiedzi. Podobnie ma się rzecz ze stosunkiem do homoseksualizmu. Biskupka Sztokholmu spodziewała się po Franciszku wielkich zmian. Teraz przyznaje, że Kościół katolicki ma przed sobą długą drogę. Przeszliśmy od konfliktu do solidarności, ale trzeba jeszcze zharmonizować korpus i praktykę. Luterańskie spekulacje o reformie Kościoła jednoznacznie ucina jednak zwierzchnik katolików w Szwecji, biskup Anders Arborelius, sam konwertyta z luteranizmu. Jego zdaniem papież tylko przez swój sposób wyrażania się robi wrażenie progresisty. W rzeczywistości jednak nie wprowadził on żadnych zmian do litery katolickiej wiary.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
27 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję częstochowskiego Radia Fiat pod tytułem Macierzyństwo oznacza odpowiedzialność nie tylko kobiety. Materiał przygotowała Aleksandra Mieczyńska. Zapraszamy.
Ksiądz profesor Arkadiusz Olczyk, moralista z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pozdrawiam serdecznie, na wieki wieków amen.
Temat, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, nie jest tematem prostym ani łatwym, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji w Polsce, ale też nie jest tematem, którego należy unikać i od którego należy uciekać. Czarno-biała Polska, czy tak ją ksiądz profesor postrzega?
Te czarne marsze mogą prowadzić do takiej konkluzji, że Polska stała się czarno-biała. Choć jako moralista mam nadzieję, że tej czerni jest dużo mniej niż bieli, ale oczywiście problem jest, bo polaryzacja pokazuje, że na pewno nie ulica jest tym miejscem, gdzie możemy szukać jakiegoś kompromisu, tam gdzie dochodzą do głosu emocje. Takiego kompromisu nie znajdziemy, dlatego potrzebna jest merytoryczna rozmowa oparta na faktografii medycznej, na argumentach etycznych, naukowych.
Od strony etycznej i bioetycznej także spójrzmy na temat, jest ksiądz profesor wykładowcą bioetyki także. Od macierzyństwa może wyjdźmy i od odpowiedzialności, od momentu, w którym to macierzyństwo dla kobiety się zaczyna.
Na pewno kobieta ma prawo, powinna decydować o swoim macierzyństwie, o tym, że chce zostać matką, ale powinna o tym decydować zanim pocznie dziecko. Tutaj nie da się do macierzyństwa zmusić kogoś, kto już to zrobił, bo to jest sprzeczność. Tak samo jak nie można zmusić na przykład do ukończenia studiów kogoś, kto już jest magistrem. I tak samo rzecz ma się z ciążą. Ciężarna kobieta, która rozważa aborcję, już jest matką. Staje jedynie przed wyborem, przed dylematem bycia matką żyjącego czy zabitego przez siebie dziecka. A więc tę decyzję, czy chce zostać matką, powinna podejmować zanim nią zostanie, czyli przed zajściem w ciążę.
Jeszcze jest odpowiedzialność ojca tego dziecka. To nie jest tak, że to kobieta tylko decyduje. Jest to dziecko, które głosu nie ma.
Dokładnie. To nie jest tylko sprawa kobiety, jej brzucha, ale w tę odpowiedzialność włączony jest także mężczyzna. No i nade wszystko trzeba brać pod uwagę także prawa tego trzeciego, tego dziecka, które nie jest co prawda widoczne, nie może wziąć udziału w czarnym czy białym marszu, ale to dziecko ma prawo do życia, bo to jest człowiek poczęty. Bo jest to spór antropologiczny. Ja bym nie łączył go i źle się dzieje, kiedy on jest jakoś tam upolityczniony. To jest spór o człowieka, czyli o życie ludzkie. A więc ma charakter filozoficzny, antropologiczny, niezależny często od przekonań religijnych. Oczywiście trzeba boleć nad tym, że niektórzy katolicy mają takie poglądy, ale na pewno nie można ich przekreślać. Trzeba im tłumaczyć, trzeba z nimi rozmawiać. I taka polaryzacja stanowisk jest też okazją do tego, żeby konfrontować się z tą prawdą właśnie medyczną, naukową, a nie z pewnymi mitami, które tworzą środowiska lewackie i feministyczne.
Ta sytuacja, która jest w Polsce, pokazuje chyba też trochę, jaką mamy świadomość jako naród ludzi wierzących, tak by się wydawało, ludzi ochrzczonych chrześcijan. To jest może taka okazja i wyzwanie do tego, żeby ewangelizować, żeby ludzie naprawdę narodzili się na nowo.
Tak, jest to doskonała okazja. Ja myślę sobie, obserwując te marsze, czytając wpisy w mediach społecznościowych, słuchając doniesień medialnych, telewizyjnych, że właśnie jest to okazja, żeby stanąć w prawdzie. Prawda ma tą siłę, tę moc sama w sobie. Prawda jest niezależna od wyników sondaży, ankiet, od ilości osób biorących udział w proteście. Ma moc sama w sobie i obroni się sama. Dlatego trzeba mobilizować do stawania w prawdzie i dawać argumenty, podawać argumenty ludziom, którzy właśnie wsłuchują się w mity o aborcji, żyją tymi mitami. Trzeba im po prostu mówić jasno prawdę, fakty.
Ludzie nie znają nauczania Kościoła, które dość jasno i od dawna jest wyrażone.
Nauczanie Kościoła opiera się na fundamencie prawa do życia każdego. każdego, podkreślam to mocno, człowieka, czyli także tego, który jest poczęty w wyniku gwałtu, czynu zabronionego, ale ten człowiek poczęty, nowy człowiek, jest niewinny tego przestępstwa, tego zła, które doświadczyła jego matka, kobieta. Tak samo człowiek, który jest poczęty i w rozwoju embrionalnym, płodowym stwierdzono u niego różne wady rozwojowe. Tutaj fakty medyczne są takie, że na mocy obowiązującej od stycznia 1993 roku ustawy większość legalnych aborcji w Polsce dokonywana jest właśnie z racji na wskazania medyczne związane z uszkodzeniem płodu, czyli także chodzi o dzieci z zespołem Downa czy Turnera. Czytając dane faktograficzne, wyczytałem, że w 2013 roku na 751 legalnie przeprowadzonych w Polsce aborcji, aż 724 to było ze wskazań związanych właśnie z uszkodzeniem płodu. 23 były związane z sytuacją ratowania życia i zdrowia matki, a tylko 3 związane z ciążą będącą wynikiem czynu zabronionego. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy bronili życia każdego człowieka, także tego z zespołem Downa czy Turnera, bo przypominam tutaj chociażby przykład wypowiedź w Sejmie Anny Milczanowskiej, posłanki z Radomska, która wychowuje dziecko z zespołem Downa i powiedziała jako matka, że to nie jest cierpienie, to jest miłość. I tych, którzy właśnie chcieliby poza nawias praw społecznych ustanowić jako dzieci niepełnosprawne, to chciałbym skonfrontować chociażby z takimi jak Dick Vujicic, człowiek bez nóg, bez rąk, który jest totalnym szczęściarzem, znanym na całym świecie, który cieszy się z tego, że żyje. Po prostu nie możemy robić od prawa do życia żadnych wyjątków.
Jeszcze ja bym chciała na chwilę pozostać przy tej sytuacji, kiedy ratowane musi być życie matki. Tutaj też wiele mitów i sloganów też było powtarzanych podczas i powtarzanych jest podczas tych protestów. One są nieprawdziwe, jeżeli chodzi o nauczanie Kościoła. Tutaj zdanie Kościoła jest jasne.
Zdanie Kościoła jest jasne. Zasada moralna mówi o działaniu o podwójnym skutku, zamierzonym i niezamierzonym. A więc istotą działania terapeutycznego jest ochrona życia i zdrowia matki. To jest działanie zamierzone. I lekarz zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich czynności medycznych służących osiągnięciu tego celu, którego skutkiem niezamierzonym, choć nieraz dopuszczonym, może być nawet śmierć poczętego dziecka.
Teraz porozmawiajmy o sytuacji, która być może, i tak chyba jest, jest najtrudniejsza, sytuacji, w której kobieta jest zgwałcona i zachodzi w ciążę. To nie jest sytuacja prosta.
To jest sytuacja bardzo trudna i wszelkie jakieś nasze oceny takiej kobiety i zachowania muszą być bardzo wyważone, ponieważ taka kobieta została okrutnie skrzywdzona, dokonano na niej gwałtu. Ale gdy pocznie się z tego gwałtu dziecko, chociaż trzeba powiedzieć, że statystycznie jest to bardzo rzadka sytuacja, ale gdy się dziecko pocznie, to tutaj dochodzi do kolizji praw kobiety i praw tego już poczętego, żyjącego dziecka w niej, które jest owocem co prawda niechcianej ciąży, ale to dziecko już żyje. Kościół stoi na stanowisku jednoznacznym. Kobieta ma moralny obowiązek donoszenia ciąży, urodzenia tego dziecka, ale nie ma już obowiązku wychowywania tego dziecka. Może je oddać do adopcji, tylu ludzi czeka na dzieci i chętnie takie dziecko przyjmie. Natomiast Kościół nigdy nie godził się i nie zgodzi się na aborcję dziecka, niewinnego dziecka, będącego niewinną ofiarą gwałtu i też w ten sposób chce chronić kobiety, także chronić przed pewnym mitem powtarzanym, że to jest dla jej dobra, że ona pozbędzie się problemu, pozbędzie się myśli, usuwając takie dziecko, czyli zabijając je. Nie, nie pozbędzie się. Po prostu zostanie na niej po raz drugi dokonana trauma, znajdzie się w traumie. Po traumatycznym doświadczeniu gwałtu dojdzie traumatyczne doświadczenie aborcji, które pozostawia ślad do końca życia. Ja jako kapłan, jako spowiednik, słuchając spowiedzi takich kobiet, mogę to naprawdę potwierdzić. Nie pomagamy kobietom zgwałconym, namawiając je do aborcji. Pomagamy im, jeśli je wesprzemy mentalnie, psychologicznie, pomożemy im przejść przez ten trudny czas zmierzenia się z tą traumą, ale jednak uratujemy jej dziecko. Wiele kobiet będzie nam za to wdzięcznych. Stanowienie misjonarzy miłosierdzia miało na celu również to, żeby te kobiety mające na sumieniu grzech zabicia dziecka, aborcji, mogły w łatwy sposób, łatwiejszy sposób dostąpić Bożego przebaczenia. Ja mocno chcę to zaakcentować. Kościół nie potępia tych kobiet, żadnego człowieka, natomiast potępia czyny złe. Dlatego aborcja, nawet w sytuacji gwałtu, jest czynem złym. Natomiast kobietę trzeba często zrozumieć, usprawiedliwić, bo ona często zostaje sama z tym problemem, jak nie ma wsparcia kogoś bliskiego. Nie radzi sobie i dokonuje fatalnego wyboru moralnie.
Bycie pro-life oznacza nie tylko głoszenie pewnych poglądów, ale także najlepiej sprawdza się w praktyce, czy rzeczywiście tak myślimy, czy pomagamy kobietom, które są w ciąży i są w trudnej sytuacji, czy otaczamy opieką osoby chore, czy otaczamy opieką osoby starsze. Bycie pro-life powinno być takim od początku do końca tego życia.
Zdecydowanie tak. Szczerze mówiąc, jestem ogromnie wdzięczny takim kobietom, jak chociażby pani Kaja Godek, które dają świadectwo, wiedzą co mówią jako matki, dają świadectwo z pełną determinacją, głosząc poglądy na temat świętości życia, ale oczywiście potrzebna jest jeszcze praktyka. I tutaj chcę powiedzieć, Kościół pomaga. Pomaga jak może. Jak spojrzymy na mapę Polski, to jest całkiem sporo okien życia. Bardzo konkretnie zaangażowany jest kościelna Caritas. Jest wiele domów samotnej matki. Natomiast ja jakoś nie bardzo mam wiedzę i nie bardzo potrafię ją zdobyć na temat tego, jak ruchy feministyczne, które szafują dogmatami o obronie kobiet, jak one pomagają konkretnie kobietom. Oczywiście pomagać trzeba, bo bardzo często kobiety są pozostawione same sobie w sytuacji porzucenia przez mężczyzn albo różnych patologii w rodzinie i takiej pomocy potrzebują. Dialog ma sens. Na ulicy są emocje, w rozmowie potrzeba przedstawienia stanowiska, potrzeba merytorycznych argumentów i trzeba rozmawiać. Przypomina mi się sytuacja Dawida i Goliata. Dawid zwyciężył sprytem, był, można powiedzieć, na straconej pozycji. Tak samo jak wydaje się prawda o życie, które walczymy, przy tej nagonce lewicowych mediów, środowisk feministycznych, wydaje się być troszeczkę takim Goliatem wobec nas, ale ostatecznie to prawda zwycięża, to życie zwycięża, to jak Dawid zwycięży.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również i pozdrawiam.
Z księdzem Arkadiuszem Olczykiem rozmawiała Aleksandra Mieczyńska z częstochowskiego Radia Fiat. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.